krótkie metraże, dokumenty, animacje. Tak mi się wydaje, że kiedy słyszymy te kategorie, to myślimy siłą rzeczy o Krakowskim Festiwalu Filmowym, takim festiwalowym kolosie, jak to często zwykło się mówić, który, no właśnie, pytanie, czy zapada w tym momencie w zimowy sen, w ramach którego będzie gromadził energię przed wiosną, późną wiosną przyszłego roku, czy też praca mrówcza wręcz wre. No ustalimy to za chwilę, bo z nami w studiu Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Olga Lany, rzeczniczka prasowa tegoż. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i jak to jest z tym snem?
No ja mam wrażenie, że to może się wydawać dziwne, może nikt nam nie uwierzy, ale my w ogóle nie kończymy festiwalu tak naprawdę. My jesteśmy cały czas w festiwalu, bo w momencie, kiedy ostatni widzowie opuszczają sale kinowe, czy potem widzowie online zamykają swoje komputery, to my już zaczynamy pracę nad kolejną edycją. I to jest taki kołowrotek, bardzo przyjemny zresztą. A poza tym też nie dajemy się tak łatwo rozstać z tą ostatnią edycją, bo cały czas te filmy, które pokazywaliśmy, przypominamy i przywracamy widzom w Krakowie i w Małopolsce, a wkrótce także jeden z nich pokażemy w całej Polsce.
A zatem zakręceni wpadają Państwo do studia w tym kołowrotku, to może powiedzmy już, bo to wiemy, że 63. edycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego odbędzie się między 28 maja a 4 czerwca przyszłego roku. Mówi Pani o tym, że no właśnie, że działacie, że cały czas jesteście w festiwalu, a zatem Panie Dyrektorze, co to oznacza być w festiwalu poza festiwalem?
Powiedział pan, że dzisiaj jest Światowy Dzień Animacji, nie widzieliśmy tego, ale to dobry może początek, żeby powiedzieć, że w przyszłym roku laureatem Smoka Smoków będzie twórca animowany, jeszcze nie wiemy, który twórca filmów animowanych, o tym zdecyduje Rada Programowa pod koniec listopada. Będziemy się zbierać i będziemy też mieli fokus na Hiszpanię, to już wiemy. To będą jakby te stałe punkty programu. Natomiast no, rzeczywiście jeździmy trochę po festiwalach, może mniej niż dawniej, ale jeździmy. Byliśmy w Lipsku, będziemy w Amsterdamie, tam szukamy też nowych filmów, ale na ogół szukamy takich filmów, które albo nie są na pierwszych stronach gazet, to znaczy raczej chcemy wyszukiwać
Silent
nowych rzeczy.
Się nie pojawi.
Tak, ale oczywiście może się zdarzyć, że jakiś film wybitny, który nam się też spodobał, który dostał nagrodę, pojawi się na festiwalu. Tak bywało, że film Otwarcie Amsterdamu był u nas też, dostawał też nagrodę. To jest największy festiwal filmów dokumentalnych świata. Ale rzeczywiście szperamy. Już dostajemy dużo maili, takich, które próbują wejść poza normalną, oficjalną strukturą, bo mamy otwartą już bazę zgłoszeń. Wszystkie filmy są zgłaszane poprzez naszą stronę. To już nie jest ten czas, kiedy przywożono 35 taśmy celuloidowe, potem DVD,
a były takie czasy,
a wcześniej jeszcze wideo. Teraz wszystko to jest w sieci. To jest dla nas bardzo wygodne i dla twórców.
Czyli też rzecz wygląda w ten sposób, że no właśnie, te poszukiwania filmów, z jednej strony państwo zapraszają do tego, żeby przesyłać propozycje, a z drugiej strony szukają państwo samodzielnie. My zobaczymy w przyszłym roku, dobrze pamiętam, ponad 200 propozycji filmowych.
No zwykle rzeczywiście jest to około 200 filmów.
Był rok, kiedy było ponad 300 nawet.
Ale
dlatego
nie
mówię
wrócimy już do tych czasów.
Ja to
zapewne
lubię.
Tak. Ale ja bym jeszcze chciała nawiązać do tego tematu animacji, bo właśnie sobie przecież uświadomiłam i a propos jeszcze wracania do tej ostatniej edycji festiwalu. Jeden z filmów, który zwyciężył Krakowski Festiwal Filmowy w ubiegłym roku, właśnie otrzymał nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej. I jest to animacja właśnie,
Dokumentalna animacja.
Tak, akurat nietypowa rzeczywiście w formie, natomiast jest to krótki metraż i w tej kategorii ten film jest nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej i ja tu przypomnę lub zaznaczę tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, że Krakowski Festiwal Filmowy ma wiele możliwości wysyłania filmów w świat, po najważniejsze laury europejskie,
także
amerykańskie.
Oscary też.
Tak. I to jest jeden z takich przykładów, więc kibicowaliśmy bardzo mocno temu filmowi i teraz...
Powiedzmy zatem słów kilka więcej o nim.
To jest film Love Dead i to rzeczywiście jest taka mieszana forma, animowany dokument, czy dokumentalna animacja. Trudno rzeczywiście określić. Ten film zrobił ogromne wrażenie na naszych widzach. Pamiętam wpisy w mediach społecznościowych na ten temat i właśnie został nagrodzony najwyższą nagrodą w kategorii najlepszego animowanego filmu w międzynarodowym konkursie krótkometrażowym, przepraszam. I rzeczywiście mamy to szczęście, że jesteśmy w gronie takich festiwali
może
europejskich.
Ja się wtrącę.
Tak,
ja
bo
się
to
wtrącę.
Krzysztofa jest działka.
Po pierwsze, rzeczywiście film jest niezwykły, bo jest czeski, ale o rodzinie wietnamskiej, która tam mieszka i o relacji między ojcem a córką, która ta relacja się objawia w listach. Ojciec siedział w więzieniu, nie było go, kiedy dziecko dojrzewało. Przepiękny, wzruszający film. Był jednym z faworytów od razu. A powiem, dlaczego wiem, że był jednym z faworytów. Dlatego, że my jesteśmy w grupie festiwali, które mają tak zwaną nagrodę kandydat do europejskiej nagrody w kategorii krótkiego metrażu i to wybiera jury tego kandydata, a później programerzy czy dyrektorzy festiwalu wybierają taką shortlistę 12 filmów i z tych 12 wybierają nominacje później. I dopiero potem na te filmy nominowane głosują członkowie Akademii. Ja miałem wielką frajdę, ponieważ ten film był absolutnie jednym z trzech faworytów tej 12. Potem już nie wiem, ile zebrał głosów na nominacje, bo to już nie było publiczne jakby między nami, tylko już tajnie głosowaliśmy. No i mam nadzieję, że ma duże szanse.
Wśród pięciu filmów. Będzie walczyć o ten najwyższy europejski laur. W grudniu będzie gala nagród, europejskich nagród filmowych, więc my już trzymamy kciuki za ten film.
Mówią państwo, mówi pani o tych wielu możliwościach, które Krakowski Festiwal Filmowy stwarza. Także wiele możliwości w kontekście kategorii, w jakich filmy mogą startować w ramach wszelkich konkursów, których jest wiele, a wydaje się, że w 2023 roku będzie jeszcze więcej. Ja przyznam szczerze, że kiedy państwo zaczynają mówić o nagrodach, to ja w przypadku Krakowskiego Festiwalu Filmowego czuję się zawsze delikatnie onieśmielony, dlatego że to jest tak rozbudowana siatka, że ona może onieśmielać mimo wszystko, a wydaje się, że w 2023 roku ona będzie onieśmielała jeszcze bardziej, dlatego że złotych lajkoników będą aż 4 takie.
No rzeczywiście,
nie będzie więcej nagród, tylko jakościowo będą inne.
To znaczy zmieniliśmy rzeczywiście trochę formułę czy strukturę, może to jest właściwsze słowo, konkursu polskiego. Rzeczywiście staramy się
reagować,
spoglądać na to, na reakcje i naszych twórców i też środowiska szeroko pojętego i wprowadziliśmy pewne modyfikacje. W tej chwili konkurs polski, to jest jeden z czterech konkursów Krakowskiego Festiwalu Filmowego, będzie w dwóch segmentach się odbywał. W segmencie dokumentu pełnometrażowego i w segmencie krótkometrażowym. I postanowiliśmy najwyższe laury tego konkursu przyznać filmom w każdej z kategorii, czyli z rodzaju filmów, które będą w konkursie prezentowane, czyli Złoty Lajkonik trafi do twórcy pełnometrażowego dokumentu polskiego, najlepszego, krótkometrażowego dokumentu, animacji i krótkometrażowej fabuły. Więc to będą takie cztery równorzędne złote laury. I jesteśmy bardzo ciekawi, jak na to zareaguje nasze nowe jury, jak sobie poradzi z takim werdyktem. I też jesteśmy ciekawi, jak to się sprawdzi na festiwalu.
To są nagrody, mówimy w tym momencie o nagrodach. To czeka nas już w czerwcu przyszłego roku. Natomiast teraz jesteśmy na etapie selekcji, to tych takich wstępnych selekcji, jak się wydaje. Proszę powiedzieć trochę o tym, jak to wygląda, bo my przychodzimy na festiwal tydzień, trochę ponad tydzień, kiedy przychodzimy do kin, później ewentualnie wchodzimy do internetu, kolokwialnie mówiąc, i oglądamy. Natomiast no, to jest potężna, buchająca w tym momencie coraz bardziej już machina. Jak ona funkcjonuje?
Tak, to jest bardzo trudny proces, który trwa wiele miesięcy.
Może zacznijmy, przepraszam, od tego, z ilu propozycji mniej więcej państwo wybierają w ogóle?
W tej chwili to jest ponad 2500 czasami tytułów. Było więcej, ale nie byliśmy w stanie już tego opanować i wprowadziliśmy wzorem innych dużych festiwali opłaty za zgłoszenie filmu. One nie dotyczą Polaków i nie dotyczą wielu, wielu, wielu krajów, takich jak Iran, Pakistan, Indie, które są zwolnione po prostu z tych opłat. A poza tym oglądamy na festiwalach. Wyjeżdżamy na festiwale albo oglądamy online i tam wybieramy, i te filmy już, że powiem, są zwolnione z opłaty, skoro już nam się spodobały. Pracuje prawie 20-osobowe grono selekcjonerów, którzy pracują w parach. Podzieleni są na segmenty gatunkowe, dokument, animacja i fabuła, i krótki dokument jeszcze. I te dwójki przesyłają mi rekomendacje, wybierają najciekawsze filmy ich zdaniem. Oczywiście szukamy nowinek, nowych filmów, szukamy filmów, które jeszcze nie miały premier. Wymogiem jest premiera polska, ale oczywiście fajnie jest mieć premierę światową czy międzynarodową, i takich filmów szukamy. Jesteśmy już po zebraniu, chyba miesiąc temu odbyło się zebranie z selekcjonerami, omówiliśmy sobie, czego szukamy, jakich filmów. Oczywiście trudno to skategoryzować, bo no, dobrych filmów szukamy, tak? Ale oczywiście szukamy filmów z mocnym bohaterem, pięknie zrealizowanych, żeby to nie było jakieś zgrzebne kino. Oczywiście czasem walorem jest zgrzebne kino, nawet nakręcone na komórce. Ale ponieważ nasza szkoła operatorska w świecie jest bardzo znana, więc wszyscy wiedzą, że także dokumenty polskie mają świetną oprawę w obrazku. I takich filmów szukamy oczywiście. To jest bardzo, mówię, ciężkie i odpowiedzialne. Dla mnie to są bardzo trudne decyzje często, a szczególnie wobec twórców polskich, których znam doskonale, bo siedzę w tej branży od dawna. Oczywiście pojawiają się nowi, szukamy debiutantów, ale bywa, że trzeba odmówić mistrzowi i to jest trudne.
Zastanawiam się, jak to jest. Czy w takich momentach do głosu dochodzą jednak jakieś kategorie właśnie formalne, warsztatowe, czy to, co państwa prowadzi, to jest jakiś rodzaj wrażeniowości i takiego wewnętrznego drgania? No właśnie, rok romantyzmu polskiego. Tak. Pytam z ciekawości.
No tak, nie, to, co nas porusza najbardziej. Tak, możemy przymknąć oko na jakieś niedociągnięcia, które bywają często, szczególnie w dokumencie. W fabule oczywiście trochę surowiej, czy w animacji. To są filmy, które muszą być absolutnie profesjonalne, ale z dokumentem jest często tak, że się bierze kamerę, kręci się i potem na przykład nie ma pieniędzy na postprodukcję i jest problem. Ja zawsze w takim wypadku przypominam sobie sytuację sprzed bodaj już 20 lat, kiedy Agnieszka Holland, która była przewodniczącą jury, nagrodziła film, który odtwarzaliśmy w kinie Kijów z taśmy wideo, ponieważ nie dotarła taśma pokazowa. I no, wyobrażacie sobie państwo, no, w Kijowie z wideo to tam niewiele było widać, ale ona powiedziała, że to jest tak ważny film, że po prostu postanowiła go nagrodzić. Szczęśliwy twórca dopadł mnie potem kiedyś na festiwalu Fajr w Teheranie, bo nie było go na festiwalu.
Ciekawe zatem, co zadrży w duszach, sercach i nie tylko, może też analitycznych umysłach komisji. No i czekamy na ten 2023 rok. Powiedzmy jeszcze kilka słów więcej, bo to jest nowość, to spojrzenie w kierunku Hiszpanii.
Co roku przyglądamy się w ten sposób właśnie kinematografii wybranego przez nas kraju. W zeszłym roku były Czechy. Nie w zeszłym roku, w tym roku.
No właśnie, bo to dokładnie.
No właśnie, to jest ten kołowrotek festiwalowy. A w przyszłym roku przyjrzymy się kinematografii Hiszpanii, która, jak wiemy, jest dosyć popularna wśród polskich widzów, ale myślę tutaj o filmie fabularnym, czy o serialach, które teraz podbijają platformy streamingowe, właśnie hiszpańskie. Natomiast jestem pewna, że niewielu z widzów miało kontakt i zna film dokumentalny hiszpański. I my właśnie pokażemy taki zestaw najnowszych filmów hiszpańskich właśnie dokumentalnych, ale też krótkometrażowych. Współpracujemy jak zawsze przy okazji tego typu przeglądów z partnerskimi festiwalami z wybranego kraju, z partnerskimi instytucjami filmowymi, więc oni nas wspierają w tej selekcji i pewnie przypuszczam, że to będą pierwsze znane czy upubliczniane przez nas tytuły, więc nie możemy się doczekać. Ja jestem sama bardzo ciekawa, bo też tego kina w ogóle nie znam.
A zatem to była ta część naszego spotkania, w której spoglądaliśmy sobie w przyszłość, futurystyczna część dzisiejszej audycji i czekamy. No tak, ja wiem, kilka wątków doszło do głosu i zobaczymy, jak one się rozwiną. Myślę, że my, nasi słuchacze, myślę, że i państwo z ciekawością w tę stronę spoglądają, bo to przecież nigdy nic nie wiadomo. Natomiast ja równocześnie uśmiecham się, bo mówiliśmy o tych echach tegorocznej edycji festiwalu, które powracają cały czas do nas. No i za sprawą tychże ech powracają tytuły, które bardzo cieszę się, że powracają. Mówimy w tym momencie chociażby o Katedrze. Uporządkujmy to, bo to takie trzy, o których musimy dzisiaj jeszcze powiedzieć. No i Katedra, która w listopadzie, zdaje się, trafi do kin, prawda?
Tak, jako Krakowska Fundacja Filmowa jesteśmy także dystrybutorem filmów dokumentalnych i staramy się każdego roku coś pofestiwalowego do polskich kin wprowadzić. Po poprzednim festiwalu udało nam się z sukcesem dużym wprowadzić do kin film Polański Horowitz Hometown, który do tej pory świetnie sobie radzi na większych i mniejszych ekranach. A tym razem zdecydowaliśmy się na pokazanie widzom w całej Polsce zwycięzcy. Mhm. Film, który zwyciężył Krakowski Festiwal Filmowy, wygrał konkurs dokumentalny, międzynarodowy. I to jest właśnie film Katedra Denisa Dobrowody, debiutanta, jeśli chodzi o pełny metraż.
Opowieść o człowieku, który postanowił sam własnoręcznie zbudować katedrę i to niemalże wyszło.
To w zasadzie wyszło, tak.
I to nie jest metafora w tym
to
momencie.
To nie jest metafora. Poznajemy postać człowieka, który 60 lat tworzył ten, czy podążał za tę ideą fix. I rzeczywiście w Hiszpanii taką katedrę pod Madrytem postawił. Ona jest niemalże ukończona w tym momencie. Wszyscy znamy Sagradę Familię, a jest jeszcze jeden obiekt sakralny z niezwykłą historią w kontekście architektonicznym także, którą warto poznać. Tym razem jest to pod Madrytem.
A nasz bohater o Gaudim bardzo źle się wyraża w filmie. O, cóż to za architektura w porównaniu z moją.
I mówi tak, ja przyszedłem dotknąć prawdy, prawda?
Dodajmy, że nasz bohater nie jest żadnym architektem.
I budował bez planu architektonicznego, bez projektu.
Natomiast jest to bardzo ekologiczny projekt, ponieważ jest także zbudowany z odpadów, ze śmieci, ponieważ on nie miał pieniędzy. I, i jednak dopiął swego. Ta katedra ma bodajże 40 metrów wysokości. To jest naprawdę kawał budowli. I to wszystko się udało zrobić bez pozwolenia na budowę.
No właśnie, ale w tym momencie wydaje się, że...
Bez wykształcenia, bez pieniędzy.
Że te kwestie formalne zostały jakoś uporządkowane już, prawda? Jest dalszy ciąg tej opowieści.
Tak, ale to może nie mówmy tego, o tym dalszym ciągu, bo zdradzimy wtedy trochę finał filmu. Natomiast nie wiem, czy my już mamy potwierdzony pokaz w kinie pod Baranami i dyskusję o... bo chcemy zrobić 9 listopada pokaz w kinie pod Baranami tego filmu, taki przedpremierowy film wejdzie 11 listopada i tym razem nie ściągaliśmy już ponownie Denisa Dobrowody,
reżysera, natomiast
Olga zaprosiła fachowców od architektury i oni po prostu spróbują skomentować to, jak to się stało, jak on to zrobił po prostu, bo dla nas to jest niewyobrażalne, prawda? Jak oglądamy ten film, to właściwie on to robi sam,
tak,
czasami
to
ktoś mu pomaga.
Ale jeszcze tych... sam cegły przecież odlewa.
Tak. To jest niesłychane.
Wypala, tak.
Jakaś moc nim kieruje chyba.
No ewidentnie moc i jednak idea tak silna, która kieruje tak naprawdę całym jego życiem. Jest to fascynujący film pod wieloma względami. Znaczy te wątki takiej determinacji tego bohatera, takiego niezwykłego pustelnika, jakiś element duchowy oczywiście i ten element architektoniczny, taki społeczny, kulturowy. Naprawdę bardzo wiele rzeczy tam się dzieje na wielu płaszczyznach.
No to jest kolejny raz, kiedy dzisiaj, no właśnie, przez takie przeźrocze wskazujemy Państwu drogę. Może Państwo nią podążą, a może nie, ale jak mówimy o tej szczególnej mocy, no to musimy jeszcze dotknąć choć od innej strony Boga i łowców lunaparków, dobrze pamiętam.
Wojowników
lunaparków,
tak.
No właśnie. Tak. Bo to z kolei właśnie spojrzenie w stronę tych pokazów pofestiwalowych, które
ale
cały
nie
czas
tylko
trwają.
Boga, bo wcześniej mamy głos, który bardzo nawiązuje, powiedziałbym, do naszej katedry i naszego bohatera, bo nasz bohater katedry, to jest człowiek, który jest chciał być zakonnikiem i mu się nie udało. To nie sprawdził się w tej roli. W związku z tym postanowił tego Boga uczcić inaczej, budując mu dom. Natomiast w filmie Głos, który wprowadzamy do krakowskich Chin Miłopolskich, no równolegle można powiedzieć z katedrą, a 12 listopada w kinie Mikro będę miał przyjemność poprowadzić spotkanie z reżyserką filmu Dominiką Montean-Pańków, która zrealizowała film Głos o nowicjacie jezuickim. Niezwykły film dla wierzących, dla niewierzących, opowiadający o ludziach, którzy chcą się oddać Bogu. Jednym się udaje, drugim nie. Tutaj przestroga, uwaga, dla tych, którym się nie udaje, możecie zacząć budować katedrę. Przepraszam, jak wam się nie uda.
Może już
mamy trochę katedr pięknych w Polsce. Natomiast rzeczywiście jest to przejmujący film o tych młodych ludziach z kapitalnym takim przewodnikiem duchowym, który ich prowadza. Niezwykle charyzmatycznym. No bo film, który wymieniliśmy wcześniej, Bóg i Bojownicy Lunaparków, to jest film, który pokażemy z kolei w grudniu.
Tak.
I to jest totalnie inny film o właściwie relacji ojca z synem. Po dwóch stronach barykady oni są, prawda? Jeden jest totalnie ortodoksyjnym katolikiem, a drugi wręcz przeciwnie. Więc rzeczywiście to, co się tam między nimi dzieje, jest poruszające, jest bardzo mocne, bywa, że śmieszne. No tak się nam jakoś ułożyły te filmy.
Ja duchową. Też dodam, że to także są filmy, które zostały nagrodzone na festiwalu ostatnim. Film Głos o tym jezuickim nowicjacie został nagrodzony za zdjęcia i za montaż, co warto podkreślić, bo jest to absolutnie przepiękny wizualnie film także.
Wojciech Staroń, zdjęcia, kapitalny operator i dokumentalista.
Natomiast Bóg i Wojownicy Luna Parków Bartka Żmudy to film, który dostał nagrodę imienia Szumowskiego za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne.
A zatem, jak sami Państwo widzą, wiele się wydarzy w najbliższym czasie za sprawą między innymi Krakowskiego Festiwalu Filmowego i Fundacji. No i w przyszłym roku będzie filmowo pod koniec maja. No i wszystko się jeszcze okaże. A zatem chyba zgodnie możemy powiedzieć, że ten filmowy kolos, festiwalowy kolos, no jednak na ten sen zimowy sobie za bardzo nie pozwala.
No właśnie, a nasi znajomi sobie myślą, jaką wy macie wspaniałą pracę, siedzicie i oglądacie filmy. Jak się pomyśli o tych paru tysiącach filmów, które przed Krzysztofem, to...
Ja nie narzekam.
No właśnie, to mimo wszystko jest wciąż oglądanie filmów, tylko z tym ukierunkowaniem, chyba jednak analitycznym. Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego, Olga Lany, rzeczniczka prasowa festiwalu, byli z nami w magazynie filmowym. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.